Dagon westchnął. Będę pracował, ażeby zapomnieć. Ale jaki ja miałbym majątek, gdybyście mnie nie odpędzili wtedy? Dosyć, wtrącił Rapsun. Gadajcie o Fenicji. Przez kogo ty się dowiesz o Beroesie i traktacie? Spytał Dagona Hiram. Daj spokój, niebezpiecznie mówić, bo do tego będą należeli kapłani. A przez kogo mógłbyś zepsuć traktat? Ja myślę, że chyba przez następcę tronu. Mam dużo jego kwitów. Hiram podniósł do góry rękę i odparł. Następca? Bardzo dobrze, bo on zostanie faraonem. Może nawet niedługo. Psst! Przerwał Dagon, uderzając pięścią w stół. Żeby tobie mowy odjęło za takie gadanie. Oto wieprz! Krzyknął Rapsun, wygrażając bankierowi pod nosem. A to głupi kramarz, odpowiedział Dagon z szyderczym uśmiechem. Ty, Rapsun, powinieneś sprzedawać suszone ryby i wodę na ulicach, ale nie mieszać się do interesów między państwami. Wolowe kopyto umazane w egipskim błocie ma więcej rozumu aniżeli ty, który 5 lat mieszkasz w stolicy Egiptu. Oby cię świnie zjadły. Cicho, cicho, wtrącił Hiram. Nie dajecie mi dokończyć. Mów, boś ty mądry i ciebie rozumie moje serce, rzekł Rapsun. Jeżeli ty, Dagon, masz wpływ na następcę, to bardzo dobrze, ciągnął Hiram. Bo jeżeli następca zechce mieć traktat za Syrią, to będzie traktat. I w dodatku napisany naszą krwią na naszych skórach. Ale jeżeli następca zechce wojny za Syrią, to on zrobi wojnę. Choćby kapłani przeciw niemu wezwali do pomocy wszystkich bogów. Psst! Wtrącił Dagon. Jeżeli kapłani bardzo zechcą, to będzie traktat. Ale może oni nie zechcą. Dlatego, Dagonie, mówił Hiram, my musimy mieć za sobą wszystkich wodzów. To można. I nomarchów także można. I następcę, prawił Hiram. Ale jeżeli tylko ty sam będziesz pchał go do wojny za Syrią, to na nic. Człowiek jak arfa ma dużo strun i grać na nich trzeba 10 palcami, a ty, Dagonie, jesteś tylko 1 palcem. No przecież nie rozedrę się na 10 części. Ale ty możesz być jak 1 ręka, przy której jest 5 palców. Ty powinieneś zrobić to, ażeby nikt nie wiedział, że ty chcesz wojny. Ale ażeby każdy kucharz następcy chciał wojny, każdy fryzjer następcy chciał wojny, ażeby wszyscy laziebnicy, lektykarze, pisarze, oficerowie, woźnice, ażeby oni wszyscy chcieli wojny za Syrią i ażeby następca słyszał o tym od rana do nocy, a nawet kiedy śpi. To się zrobi. A znasz ty jego kochanki? Spytał Hiram. Dagon machnął ręką. Głupie dziewczęta, odparł. One tylko myślą, ażeby ustroić się, wymalować i pachnidlami namaścić. Ale skąd się biorą te pachnidla i kto je przywozi do Egiptu? O tym już nie wiedzą. Trzeba mu podsunąć taką kochankę, ażeby o tym wiedziała, rzekł Hiram. Skąd ją wziąć? Spytał Dagon. A, mam, zawołał, uderzając się w czoło. Znasz ty Kamę, kapłankę Astoret? Co? Przerwał Rapsun. Kapłanka świętej bogini Astoret będzie kochanką Egipcjanina? Ty byś wolał, ażeby ona była twoją, szydził Dagon. Ona nawet zostanie arcykapłanką, gdy będzie trzeba zbliżyć ją do dworu. Prawdę mówisz, rzekł Hiram. Ależ to świętokradztwo, oburzał się Rapsun. To też kapłanka, która je popełni, może umrzeć, wtrącił sędziwy Hiram. Żeby nam tylko nie przeszkodziła ta Sara, Żydówka, odezwał się po chwili milczenia Dagon. Ona spodziewa się dziecka, do którego książę już dziś jest przywiązany. Gdyby zaś urodził się jej syn, poszłyby w kąt wszystkie. Będziemy mieli pieniądze i dla Sary, rzekł Hiram. Ona nic nie weźmie, wybuchnął Dagon. Ta nędzna odrzuciła złoty kosztowny puchar, który jej sam zaniosłem. Bo myślała, że ją chcesz okpić, wtrącił Rabsun. Hiram pokiwał głową. Nie ma się czym klopotać, rzekł. Gdzie nie trafi złoto, tam trafi ojciec, matka albo kochanka. A gdzie nie trafi kochanka, jeszcze dostanie się nóż, syknął Rabsun. Trucizna, szepnął Dagon.